dzisiejsza audycja naszego gościa wiodła od gmachu telewizji przy ulicy Woronicza, poprzez Sejm przy ulicy Wiejskiej, aż do Radia Wnet przy Rakowskim Przedmieściu. Antoni Macierewicz, dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry, nie, zacząłem wczoraj wieczorem od gmachu telewizji przy
Placu Powstańców.
Tam jest info, tak.
Plac Powstańców, dawniej Plac Napoleona.
Zgadza się, przy Placu Napoleona, później dopiero byłem na Woronicza, a teraz jestem u państwa.
Tak, a to jest dzisiaj...
Ale jeszcze w międzyczasie głosowałem w Sejmie.
Tak jest, były głosowania. No dobrze, zanim kwestia podkomisji, zanim kwestia zmian w MON-ie, to kwestia telewizji. Ta demonstracja, te dyżury coś zmienią? Czy to
tak,
odwrotnie?
No one już zmieniły. No, już zrezygnowano z takiej przemocy fizycznej i to już jest jasne, bo dzisiejsza informacja poranna wskazuje na to, że ta władza Donalda Tuska, mająca zlikwidować wolność słowa, pójdzie w innym kierunku, że chcą wyrzucić około 40 osób z telewizji, kierujących telewizją, czy najważniejszych redaktorów, i w ten sposób zmienić jej strukturę, w ten sposób zmienić kierunek działania telewizji. Więc już
czyli jest utylitarny zysk?
Tak jest. Nie, no niewątpliwie. Niewątpliwie, dlatego że te personalia no, dają możliwość też nam tak powiem wpływania na to, żeby jednak maksymalnie dużą część ludzi uczciwych udało się utrzymać.
Ale uda się pod nową ekipą?
Jak zawsze w takich wypadkach...
Bo to najpierw zwolnią 40, a potem pójdzie
ja
dalej.
Ja wiem, tak, ale wie pan, w odróżnieniu od pana pamiętam czasy komunistyczne i pamiętam jak to się wtedy działo i jednak jakiś tam zakres uczciwości się udawało uzyskać. Niewielki, drobny, najczęściej taki wyłącznie idący przez pewnego rodzaju intelektualny przekaz bądź symulację, ale jednak się dawało, więc myślę, że i przy Tusku się to w jakimś zakresie z chwilą, kiedy tą przemoc zablokowaliśmy i kiedy to w inny sposób będzie realizowane, że to się nam uda. No jednak rozmowa z każdym człowiekiem, z każdym redaktorem, z każdym przedstawicielem mediów daje szansę.
No dobrze,
pan jako redaktor, który od lat rozmawia, dobrze o tym wie.
Chociaż te rozmowy czasami mają różny efekt, czasami wydaje się, że efekt jest żaden albo zgoła zerowy. Panie pośle...
No, bardzo panu współczuję.
Czasami tak jest w polityce i także w dziennikarstwie. Panie pośle, panie...
Nie, w polityce zawsze można wygrywać, tylko czasami trzeba dłużej działać.
Dobrze, a jaka jest definicja zwycięstwa przy okazji sytuacji w mediach publicznych?
Jaka będzie?
No, idziecie na bitwę o media publiczne, bo tak to jest opisane i słusznie.
Jesteśmy w trakcie bitwy.
I co oznacza wygranie tej bitwy?
To, co zrobiliśmy teraz, to dzięki temu, że od wczoraj w tych głównych miejscach telewizji ogólnokrajowej byliśmy, to zablokowaliśmy takie zniszczenie mediów zupełne. Taką represję, presję, która mogła i zastraszyć, ale także po prostu zniszczyć całe zbiory, całe zestawy personalne. Będzie teraz, tak powiem, spór o każdą osobę, spór o każdego członka reprezentującego. Będzie można zdefiniować, prawda? Dlaczego wyrzuca się uczciwych ludzi? Dlaczego przyjmuje się ludzi z TVN-u? Dlaczego? I tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, no, a spór mówiąc... o to, żeby to było ustawą? Żeby jednak ta większość rządząca złożyła projekt ustawy, przegłosowała ją w Sejmie, Senacie, przed nim zmieniającą...
Ale oni się boją ustawy.
Dlaczego?
Oni się boją
ustawy. Tylko prezydenta to jest jedyny...
Boją się ustawy ze względu na to, że boją się, że nie mają większości, która pozwoli im...
odrzucić weto.
Odrzucić weto prezydenta. A nie mają takiej większości, rzeczywiście. Wbrew pozorom, wbrew temu, co przez cały czas krzyczą, to nie jest tak, że dysponują realną większością w Sejmie, pozwalają realizować wszystko zgodnie z prawem. I dlatego też coraz więcej rzeczy jest realizowane bezprawnie.
Panie pośle, a prezydent nie podpisze ustawy? Może skoro mówimy o rozmowie, może Donald Tusk przekona prezydenta, że zmiany w mediach publicznych, w telewizji publicznej są konieczne.
No ja nie sądzę, że liczy można było pana prezydenta przekonać w sprawie blokowania wolności słowa. Nie sądzę. Pan prezydent w tej sprawie wielokrotnie już bardzo jasno definiował swoją postawę i swój punkt widzenia i swoją decyzję, jaką podejmie w tej materii, ale oczywiście wszystko teoretycznie jest możliwe, ale powtarzam jeszcze raz, ufam panu prezydentowi w tej materii.
Wy jesteście w telewizji publicznej. To my mieliśmy na poranku ciekawy komentarz, bo gościem był Jan Pospieszalski, dziennikarz, który się nie zmieścił w aktualnej formule telewizji publicznej, który okazał się jednak nie dość dopasowany do linii telewizji Jacka Kurskiego, ale i wiele osób na to...
Ale panie redaktorze, ja się też nie zmieściłem wówczas u Jacka Kurskiego, więc to nie jest tak, że tylko pan Pospieszalski znalazł się w takiej sytuacji. No tak czasami bywa, ale to nie jest...
A co to świadczy o tych mediach, które zbudowaliście?
Ale to nie jest...
Przez 8 lat.
Ale jeżeli pan pozwoli...
Bo ja też się tam nie mieściłem.
Ja rozumiem, ale z całym szacunkiem i dla pana Pospieszalskiego, i dla pana, i w jakimś wymiarze także dla mnie większość wolności słowa była realizowana. Nie ma co do tego wątpliwości. A nasze osoby nie są takie najważniejsze na świecie.
No bo wiele jest wątpliwości i chyba też taki opór jest, tak, z jakiegoś powodu przed tym działaniem.
Ja nie ukrywam, że ja zawsze podziwiałem i z panem Pospieszalskim mogłem współpracować. Byłem przez niego wielokrotnie zapraszany, kiedy został...
To jest pytanie o kształt mediów, bo może...
Tak jak się pozbawiony tej możliwości, także...
Jak się słuchało wczorajszej debaty w Sejmie...
Jeszcze raz, to są rzeczy drugorzędne. Znaczy, nie ma wątpliwości, że przy wszystkich dyskusjach wewnętrznych...
Bo w debacie wiele argumentów...
Jacek Kurski jednak naprawdę realizował bardzo skuteczny przekaz medialny.
Ale dobrze, skuteczny, ale czy prawdziwy i czy szczery, bo każdy uczciwy Polak, który słuchał w czasie debaty, pewnie mógł z wieloma argumentami obecnej koalicji rządzącej się zgodzić, że ta telewizja nie wyglądała tak, jak mogłaby wyglądać.
Wie pan, wszystko zawsze może wyglądać lepiej niż wygląda. Takie jest życie, prawda?
W związku z tym, inna telewizja niż tworzył kiedyś Bronisław Wilczyń na przykład za pierwszego PiSu. Inne to były standardy i inna to była telewizja, inna była teraz.
Nie traktujmy swoich osób jako, że tak powiem, punktu odniesienia rozstrzygającego negatywnie o telewizji, bo tak nie jest. Ona naprawdę była i jest, póki jeszcze może przekazywać prawdę. No jednak generalnie rzecz biorą telewizją, która upowszechniała prawdę na temat wielu bardzo spraw, a także bardzo... olbrzymi zasób kulturalny.
To też można powiedzieć, powrót teatru telewizji jest tego symbolem, ale nie tylko, chociaż tu nie o kulturę do końca chodzi, tylko warstwę publicystyczną. Uciekł mikrofon, nic się nie stało. No dobrze, to jak się zakończy ta wojna, bo nie trzeba być wielkim myślicielem, żeby wiedzieć, za chwilę są święta Bożego Narodzenia, posłowie znikną i z Placu Powstańców, i z Woronicza. Każdy pojedzie na Wigilię do siebie.
Zobaczymy.
I wtedy będzie.
Zobaczymy, jak to będzie.
Okno czasowe.
Zobaczymy, jak to będzie. Ja bym nie chciał przekazywać publicznie.
To pan poseł spędzi Wigilię na Woronicza?
Powtarzam, nie chcę publicznie przekazywać naszego działania. Ono będzie podjęte tak, żeby takiej możliwości ci, którzy chcą zniszczyć wolność słowa, nie mieli. Więc bardzo proszę, w tej sprawie się nie przejmować.
Weźmie pan żonę, córkę, zobaczymy. I spędzicie święta w Holu.
Jeszcze wnuki.
Jeszcze wnuki i zięć.
No jest ich czworo, więc naprawdę i są dzielni.
No
więc,
przynajmniej w holu głównym na Woronicza jest już choinka, tak? Więc część...
Jest choinka, tak.
No ale tak nie będzie.
Zobaczymy. Powtarzam jeszcze raz, będziemy prowadzili to działanie tak, żeby minimalizować ich niszczenie wolności słowa i na pewno w jakimś zakresie nam się to uda.
Antoni Macierewicz, gościem Radia Wnet, gościem Odysei Wyborczej, podkomisja smoleńska. Działa czy nie działa?
Działa, oczywiście, że działa. Za 2 godziny będziemy mieli konferencję prasową w Sejmie. Przedstawimy nasz zakres działań w najbliższym czasie. czasie. Zrelacjonujemy także stosunek do pana Kosiniaka-Kamysza, który niestety popełnił przestępstwa i musi za to ponieść odpowiednie konsekwencje, bo to nie jest możliwe, żeby tolerować takie działanie w sytuacji, w której celem tego działania jest zrzucenie na Polskę, na polskich pilotów, na polskie wojsko, na polskiego prezydenta winę za zbrodnię smoleńską i ukrycie przestępstwa i zbrodni popełnionej przez pana Putina i przez Rosję. To jest coś straszliwego, okropnego. Nawet Bierut w sprawie Katynia zachowywał się inaczej, bo oskarżał Niemców, a nie Polaków. A
raport, który wysłała podkomisja, znikł, jak rozumiem,
ze strony MON. Do tego właśnie jeszcze pan Kosiniak-Kamysz próbuje likwidować raport, do czego oczywiście nie ma żadnego prawa. To jest absolutne, bo to jest właśnie przestępstwo, to jest bezprawie. Wyrzucił go ze strony internetowej, na której był przez 2 lata wraz z 10 000 stron załączników. Sam raport ma 338 stron, więc to było upowszechnianie go. 1000 egzemplarzy zostało wydrukowanych przez MON i upowszechnionych społecznie, więc a przecież niektórzy przedstawiciele pana Kosiniaka-Kamysza mówią, że w ogóle raportu nie było, że w ogóle raport nie został zrobiony, że w ogóle nie było żadnego wniosku. No, zakres tych kłamstw, tego szaleństwa, które oni upowszechniają, jest niebywały, muszę powiedzieć. To rzeczywiście robi pewne wrażenie. Ja się z tego w pewnym sensie śmieję, ale z drugiej strony no naprawdę mam wrażenie, że oni są po prostu przestępcami, najnormalniej w świecie przestępcami, którzy budują kłamliwą sytuację i to sytuację na rzecz Putina i to sytuację na rzecz tego zbrodniarza, który nie tylko doprowadził do morderstwa pana prezydenta, ale także to był początek wojny, którą teraz przeżywamy. To była zapowiedź tej wojny. To miało zastraszyć wszystkich przywódców Europy Środkowej, pokazując, jakie zbrodnie będę popełniał, mówi Putin. Mówił właśnie tą zbrodnią. Pokazywał. Zobaczcie, wszyscy, którzy się nie zgodzą na podporządkowanie mnie, mogą być zamordowani. Nie będziemy mieli żadnych, że tak powiem, działań, które będą przechodziły do porządku dziennego nad waszymi działaniami. Będziemy was mordowali. To taki był przekaz. Taki był przekaz zbrodni smoleńskiej i w związku z tym sytuacja, w której minister obrony narodowej kłamie w tej sprawie, broni Putina, broni Rosjan, broni zbrodniarzy i co więcej, atakuje własne wojsko, atakuje polskich pilotów i prezydenta Kaczyńskiego, no to są rzeczy niebywałe. To oznacza, że ta formacja idzie w stronę rosyjską w sposób skandaliczny, w sposób, który naprawdę w historii Polski się nie zdarzył.
To jeszcze pytanie techniczne.
Bo pan poseł... ani Targowica, ani nawet powtarzam, komuniści takich działań nie robili, takich działań nie prowadzili. Czegoś takiego wtedy nie było. To, co teraz robi Putin, Tusk i pan Kosiniak-Kamysz, jest przestępstwem mającym zniszczyć Polskę.
Dobrze. Podkomisja gdzie ma się spotykać? Jak będzie wyglądała praca podkomisji, która ustawowa jest...
We właściwym miejscu.
Zapewniam
państwa, że przekażemy państwu w odpowiednim momencie bardzo dokładnie, chociaż
w Sejmie jako zespół?
Jeżeli pan pozwoli. Chociaż miejsce naszej pracy nie musi być publicznie, tak powiem, upowszechniane, prawda? Za to oczywiście będziemy robili konferencje prasowe w Sejmie, tak? Oczywiście, gdzie jest dostęp dla wszystkich z państwa.
Tylko, że decyzja Kosiniaka-Kamysza to także utrudnienie pracy podkomisji.
Tak, rzeczywiście
techniczne
utrudnienie. Tak, nie ma wątpliwości. Zabrał komputery, zabrał telefony, zabrał różne rzeczy. Tak,
dokumentację?
I no to jest przestępstwo, które będzie miało dla niego naprawdę bardzo daleko idące konsekwencje, dlatego, bo ludzie, którzy przyszli przedwczoraj do komisji chcąc zabierać rzeczy, no ja oczywiście się na to nie zgadzałem, ale to byli ludzie, którzy nie mieli żadnych praw dostępu do materiałów informacji tajnych, informacji niejawnych, ani też do materiałów pracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W związku z tym, gdybym im dał te materiały, to bym po prostu popełnił przestępstwo. W związku z tym na pewno rozumiecie państwo, że im ich nie mogłem dać i nie dałem. A następnego dnia, jak powiedział wiceminister, wszystko zostało zablokowane, zamknięte. Co oni robią w tej sytuacji z tajnymi materiałami? Jak oni te tajne materiały?
A to jak podkomisja tego będzie pracować, skoro nie macie dostępów do dokumentacji i materiałów?
Ale mamy dwie rzeczy. Olbrzymie doświadczenie i olbrzymią wiedzę, którą pamiętamy. No i 10 tysięcy stron załączników, które zawierają olbrzymią ilość tych informacji, które są...
Te załączniki, te 10, bo to jest kluczowe, 10 tysięcy
10 stron. 10 tysięcy stron załączników.
One wrócą do dostępu publicznego, tak. Wy opublikujecie
tak,
gdzieś?
Tak, oczywiście zostaną opublikowane. Znaczy, raport już jest opublikowany.
Gdzie go można znaleźć?
Jest dostępny w moim Facebooku, ale będzie tak, że zrobimy oczywiście internetową taką stronę.
Bo to nie każdy może ściągnął na dyski, nie
która
każdy.
Która będzie dostępna dla wszystkich państwa, nie przez Facebook, tylko przez właśnie stronę internetową. No w ciągu najdalej tygodnia będziecie państwo mogli mieć zarówno dostęp do raportu, jak i do załączników.
To jeszcze trochę polityki. Antoni Macierewicz w naszym studiu, chociaż to też była polityka de facto. Jak nastroje w Prawie i Sprawiedliwości?
Wie pan, moja definicja nastrojów w Prawie i Sprawiedliwości przede wszystkim odnosi się do tych 10 godzin ostatnich nocnych działań, prawda, w obronie wolnego słowa. No i to jest imponujące, można powiedzieć, determinacja członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zarówno pań, jak i mężczyzn, zarówno młodszych, jak i no, kilkudziesięcioletnich, żeby jednak wolność słowa bronić, pokazuje, że jest duża spójność i jest duża determinacja walki o niepodległość. Dlatego, bo mamy przecież świadomość, to co się stało przedwczoraj było tragedią. Pan Donald Tusk, jak państwo może wiecie, wielokrotnie mówił, że on nigdy nie zgodzi się na to, żeby Unia Europejska przeprowadziła te zmiany w strukturze Unii Europejskiej, które kwestionują niepodległość, że on będzie przeciwny temu i tak dalej. No i przedwczoraj jego przedstawicielka, pani wiceminister, dokładnie wyraziła zgodę na to, żeby przenieść sprawę decyzji o zmianie tych struktur z instytucji, w której była konieczność wyrażania zgody przez wszystkie państwa, żeby to zatwierdzić, do instytucji, w której decyduje większość. W związku z tym w istocie pan Donald Tusk załatwił, żeby Niemcy mieli możliwość przeforsowania właśnie tej antyniepodległościowej struktury. Bezczelnie to zrobił, kłamiąc publicznie, mówiąc, że to jest nieprawda, że odwrotnie, że on i tak dalej, i tak dalej. No, to jest rzecz niezwykła, dlatego, że ja nie pamiętam, żeby zdrajcy kłamali, że są bohaterami niepodległościowymi. Nie, zdrajcy w przeszłości polskiej jasno mówili, że są zwolennikami Rosji, że są zwolennikami Niemiec, że są przeciwnikami Polski i tak dalej. A Donald Tusk niszczy Polskę i kłamie.
Szczęsny Potocki uważał chyba siebie za głębokiego patriotę. i modernizatora Rzeczpospolitej, jako potem mu
to
nie
prawda,
wyszło.
Ale później...
Później już napisał, że jest Rosjaninem, a nie no Polakiem. Właśnie. Tak no po 1795-1700 roku
no właśnie. Więc...
zreflektował swoje działanie. O tym polityce, to wewnętrzne spory w PiS-ie, myślałem też o kwestii
nie
wicemarszałka Bosaka.
Nie,
ja jest. Tak, rozmawiałem z różnymi politykami. Jedni mogą odwołać.
Ja mogę nie wiedzieć.
To już panu posłowie klaruje sytuację. Część mówi odwołać Krzysztofa Bosaka, część mówi zostawić Krzysztofa Bosaka. Co zrobicie z tym wnioskiem lewicy, który uderza w drugą partię opozycyjną, albo no, półopozycyjną?
Ale na razie tego wniosku, on na razie nie był głosowany przecież.
No, będzie w styczniu.
Myśli pan, tak?
Tak. A może nie będzie?
A ja
nie
wątpię.
Wycofają się?
A ja wątpię. Tak.
Dlaczego?
Sądzę. Tak sądzę. No, dlatego, że jak dotąd Konfederacja jest formacją, mam nadzieję, że zmieni swoje zachowanie, ale jak dotąd, no, wspiera jednak formację pana Donalda Tuska.
Jest cichym koalicjantem?
No, w większości wypadków oczywiście zdarzają się sytuacje takie skrajne, w których problem niepodległościowy na przykład jest bardzo jasny, jest łatwo dostrzegalny, jest bezdyskusyjny. Wtedy rzeczywiście głosują przeciwko, ale w większości sprawach, w których dla opinii publicznej nie ma pełnej jasności, chociaż faktycznie taki jest skutek, no, to jednak wspierają Unię Wolności. Kontynuację Unii Wolności, czyli Platformę Obywatelską.
Bo jak się patrzy, to już musimy powoli kończyć, bo pan poseł ma konferencję. Bo jak się patrzy na aktualny system rządzący, to jest jakaś restauracja III Rzeczpospolitej. Wszystkie siły, które kiedykolwiek rządziły systemem III RP,
gorzej nawet,
cementowały się w jedną koalicję rządzącą.
Jest gorzej.
Od SLD
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co przeżywamy teraz, jest realizacją programu tak zwanego Okrągłego Stołu. Okrągły Stół był formacją, która przygotowywała właśnie likwidację niepodległości Polski. Nie ma co do tego wątpliwości. Jacek Kuroń to jasno mówił, bo w odróżnieniu od innych lewicowych polityków miał tę cechę, że bardzo często mówił prawdę o tym, co naprawdę, co robi i jakie są tego konsekwencje. I on to jasno mówił, że to zmierza właśnie do... Chociaż to popierał, prawda? Chociaż Okrągły Stół popierał, wspierał i działał i tak dalej, ale mówił, że to właśnie jest formacja, która dąży do tego budowy wielkiej Europy. To samo powtórzył Putin w 2009 roku, że Rosja i Niemcy budują wielką Europę. No i właśnie ta wielka Europa ma teraz powstać w ciągu najbliższego półrocza. Chcę, żebyście państwo sobie zdali sprawę, że oni się spieszą niezwykle, bo obawiają się, że wybory w Unii Europejskiej, które będą tam chyba w czerwcu, prawda?
7 to 2 dni głosowania, w niektórych tak, u nas w niedzielę.
Że one sprawią, że większość będzie przeciwników tego działania. W związku z tym za wszelką cenę chcą to zrobić jak najszybciej i Tusk też ma świadomość, że jego władza, jego formacji w Polsce będzie krótka, że on długo tego nie utrzyma, że
nie,
Polacy się zorientują co do skandalu
no dobrze,
jego
ale
działania.
Cementowany obóz będzie bardzo silny.
I dlatego to wszystko chcą zrealizować jak najszybciej. Tym drugim elementem są oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych, które też mogą zakwestionować możliwość zrealizowania tej polityki, bo przecież ta polityka, która teraz jest realizowana, ma funkcję jednoznaczną, nie tylko zniszczenie niepodległości narodów, w tym przede wszystkim polskiego, ale też wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z Europy. Takie jest dążenie Rosji i taka jest funkcja tej właśnie polityki. A wszystko się zaczęło od Okrągłego Stołu. Od zdrady przeciwko Solidarności, bo Okrągły Stół był zdradą.
I o tym mówił Antoni Macierewicz, poseł Prawa i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
I ja bardzo dziękuję.
O 12 konferencja...
O 13:30, o ile się nie mylę.
Ach, to jeszcze trochę.
Tak, 13:30. Tak jest. Zapraszam
Będziemy
państwa.